Meandry politiky. Napisałem kiedyś, chyba w zeszłym roku, że gdyby kraj naszego dzieciństwa był umiejscowiony nie w sercu Europy, lecz gdzieś na skraju Ameryki Środkowej czy Azji, no powiedzmy między Hondurasem a Nikaraguą, to znając temperament co najmniej połowy naszych szanownych rodaków, przez ostatnie 30 lat mielibyśmy już co najmniej 4 zamachy stanu i jedną niedużą wojnę domową. Gdyż nieprawdą jest, że Polak do Polaka nie jest w stanie strzelać. Pewne niewygodne fakty są zasłaniane przez kochanych historyków różnymi dziwacznymi nazwami. Na przykład lokalną wojnę domową w XVI wieku nazywa się Rokoszem Zebrzydowskiego. Podobne wypadki w XVIII wieku otrzymują nazwę Konfederacja Barska. Gwałtowne rozruchy chłopskie w Krakowskiem w XIX wieku nasi dziadkowie nazwali bardzo zmyślnie Rabacją Galicyjską. Nawet nazwa Przewrót Majowy 92 lata temu de facto umniejsza skalę tej tragedii, w której w 3 dni, tylko w 3 dni, zginęło zaledwie 379 rodaków, w większości nieostrożnych lub naiwnych cywilów. No i tyle historii. Kontynuując wątek, rok temu wyraziłem nadzieję, że takie ekscesy w Polsce współczesnej zdarzyć się nie mogą. W dużym stopniu dlatego, że nasz stary kraj stanowi część składową, powtórzę, część składową Unii Europejskiej, której racja istnienia od samego początku polegała na chęci odwrócenia europejskiego fatum cyklicznych wojen. Oczywiście ważny jest jaki taki dobrobyt. Oczywiście ważna jest wolność poruszania się, ale w podtekście tych wszystkich tematów czai się obawa, że wraz z wymianą pokoleniową wrócą pewnego dnia europejskie animozje i zatargi, przesądy i gorycz porażek sprzed 100, a może nawet 200 lat. Może dlatego tak dużą wagę liberalnie nastawione elity unijne przykładają do tego, co dawno temu na konferencji pokojowej w Helsinkach, tak, 1975, wtedy zaczęto to nazywać trzecim koszykiem. Zawartość owego koszyka została wtedy niechętnie, bardzo niechętnie uznana przez komunistycznych okupantów połowy Europy jako wartość sama w sobie, co wcześniej ani Stalinowi, ani Breżniewowi się nie zdarzało. W odróżnieniu od dwóch poprzednich tematów, ewentualnie koszyków szalenie ważnych, takich jak kontrola zbrojeń i podnoszenie stopy życiowej, ekonomiczny rozwój i tak dalej, ów trzeci temat, denerwujący różnego koloru dyktatorów, dotyczył przestrzegania praw człowieka, jego niezbywalnych wolności, takich jak wolność czerpania informacji z dowolnego źródła, a także głoszenia swoich poglądów publicznie, bez obawy odwetu jakiegoś lokalnego przywódcy. Aby z owych praw i wolności można było bez przeszkód korzystać, musi istnieć struktura niezależna od kaprysów rządu, wodza albo nawet połowy narodu. Taka struktura ograniczająca nazywa się państwem prawa. Ktoś inny nazwie to niezależnym sądownictwem. Bez niej niemożliwa jest choćby pokojowa wymiana rządzących. W takich ustrojach prędzej czy później regułą staje się zamach pałacowy albo o wiele, wiele gorzej. W zeszły czwartek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w trakcie przemówienia premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego wiele europosłanek i wielu europosłów postawiło na pulpicie napisy Konstytucja po polsku albo Rządy Prawa po angielsku. Może po to, aby przypominać mówcy, żeby nie odbiegał od tematu. Ku rozczarowaniu wielu zagranicznych słuchaczy i założy się też setek tysięcy Polaków w kraju i na emigracji. Wystąpienie premiera z Warszawy, choć napisane i przeczytane poprawnie, nie zawierało żadnej płomiennej obrony reformy sądownictwa w Polsce. Nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów, ani dlaczego nowy polski ustrój sądów wymaga Izby Dyscyplinarnej czy skargi nadzwyczajnej, ani też dlaczego niektóre sprawy zabierane są przez ministra sprawiedliwości jednym sędziom, a przydzielane drugim. Premier nie uznał za stosowne wyjaśnić sytuacji patowej z Sądem Najwyższym, która ma szansę ciągnięcia się nie wiadomo ile. Premier wybrał mówienie nie na temat. Zatem zajął się pracowicie, jakby tu rzec, dwoma pierwszymi koszykami. Starannie omijając trzeci, do którego Unii nie wolno wtykać nosa, bo to rzekomo narusza polską suwerenność. Poetyka przemówienia czerpała obficie ze znanych Polakom wzorców, głównie z wystąpień towarzysza Gomułki. Zmienione były tylko szczegóły, sam styl pozostał. Nie było wprawdzie nic o taniejących lokomotywach, ale za to dość sporo o cyfryzacji i samochodach elektrycznych. Zamiast wezwań do zwiększenia wydajności z hektara, usłyszeliśmy o wysiłkach w celu poprawienia ściągalności VAT-u. Nie da się stwierdzić, czy pan premier podziela pogląd europosłów, że Zachód jest jednak wspólnotą opartą na wartościach, nie zawsze wyrażanych pieniądzem. Może kiedyś na początku tak było, no ale teraz według premiera Unia idzie w złym kierunku. Niech zatem Unia skorzysta z przykładu Polski takiej, jaka powstała 2,5 roku temu. Choć z drugiej strony zawahał się w innym miejscu szef rządu, postkomunizm jeszcze nie jest pokonany. Nie jest wykluczone, że po zalewie wypowiedzi krytycznych posłów ze Strasburga na temat mowy Morawieckiego wielu moich rodaków odczuło niesmak. Pewnie do dziś zarzucają tamtej liberalnej stronie złośliwość w wysuwanych tematach. No dobrze, ale jeśli złośliwością jest mówienie na temat, to oczywiście nasi drodzy narodowcy mają 100% racji. A w dodatku i następna złośliwość. Jak w ogóle ta młoda posłanka śmiała wołać do pana premiera, cytuję, proszę nam oddać Polskę otwartą, Polskę tolerancyjną, Polskę szlachetną. No pewno jest to feministka i lewaczka. Trzeba przyznać, że jeden z posłów francuskiego Frontu Narodowego pochwalił premiera za występowanie przeciw globalizmowi, nihilizmowi oraz relatywizmowi moralnemu. Inny z kolei nastawiony też liberalnie dyskutant protestował przeciw porównywaniu Unii do dawnego ZSRR, ale bardziej przeszkadzało mu to, że sędziowie w Polsce są, jak się wyraził, cytuję, coraz częściej stawiani pod kontrolą i naciskiem politycznym. Podejrzewam, że nawet najlepszy pisarz czy felietonista nie jest w stanie napisać miażdżącej i ostatecznej konkluzji z debaty strasburskiej, ponieważ problemy będą trwać, sytuacja będzie się pogłębiać. Mam gorzkie uczucie satysfakcji, iż jeden z dyskutantów, mówiąc językiem młynarskiego, trafił w samo sedno i spuentował tak samo jak ja wszystkie te wystąpienia słowami: jest tylko jeden człowiek w Europie, który obserwując to, co się dzieje, bardzo, ale to bardzo się cieszy. Tym człowiekiem jest Władimir Putin.